Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu i zapraszam do wysłuchania Tygodnika Politycznego Radia Poznań, gdzie dla Państwa wraz ze mną komentować będą profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Temat krajowy chciałbym rozpocząć od sprawy ewentualnego powrotu Donalda Tuska. Projekt ten, jak się wydaje, jest już poważnie dyskutowany w Platformie Obywatelskiej. Magazyn W Polityce wykonał sondaż, w którym wynika jednak, że nawet wśród zwolenników Platformy Obywatelskiej trochę więcej niż połowa uważa, że to jest dobry pomysł. Chciałbym Was zapytać w szerszym kontekście, nie tylko o kwestii powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, ale w ogóle o rolę Donalda Tuska w polityce. Trudno mu nie odmówić, że jest to gracz wytrawny. Jest to jeden z tych niewielu polityków, któremu udało się piastować funkcje i krajowe, i europejskie z jednej strony, a z drugiej strony nie sposób zaprzeczyć, że, o czym wspomina wielu krytyków Donalda Tuska, że jego autorytet w krajowej przynajmniej scenie politycznej wcale nie odpowiadałby tymże osiągnięciom. Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor patrzy na tą kwestię?
Donald Tusk jest bardzo długo w polskiej polityce, bo właściwie od roku 1989 albo i nawet wcześniej. Tylko pytanie...
No właśnie, należałoby mu doliczyć też ten staż opozycyjny, prawda?
Tak,
czyli
tak.
To praktycznie całe swoje życie jest w polityce, zgadza się.
Mhm. Tak, i tutaj zaczynał od Kongresu Liberalno-Demokratycznego, potem tenże kongres połączył się z Unią Demokratyczną i powstała Unia Wolności, ale wtedy działacze Kongresu Liberalno-Demokratycznego byli trochę odsunięci od władzy w strukturach Unii Wolności. I w zasadzie taka kariera Donalda Tuska to się rozpoczęła na początku XXI wieku, wtedy, gdy powstała Platforma Obywatelska. Pamiętajmy, trzech tenorów, no i z tych trzech tenorów został tylko jeden: Olechowski, Płażyński i Donald Tusk. No tylko pytanie jest teraz takie, jaką wartością dodaną byłby powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. No, powiedzmy tak, pod względem takim intelektualnym, programowym, no to Donald Tusk jest właściwie autorem takich różnych bonmotów, ironicznych stwierdzeń, które są publikowane na Twitterze i potem szeroko komentowane. No ale jeżeli już ktoś decyduje się na powrót do bieżącej polityki, no to jest trochę za mało, tak? Tutaj potrzeba byłoby zaproponować jakąś świeżą ideę dla opozycji, a takowej idei Tusk raczej nie ma, przynajmniej ja nie znam. Druga sprawa to jest taka, w jakiej formule byłby ten powrót? Czy ten powrót miałby łączyć wszystkie partie opozycyjne, czyli według tego schematu PiS, antyPiS? No ale jeżeli wchodzimy w tą formułę opozycji, to tutaj trudno coś pozytywnego proponować, tak? Bo tutaj jest raczej negacja. No i trzeci jeszcze taki element, no to trzeba pamiętać o tym, że od 2014 roku no trochę czasu minęło. Następne wybory będą w 2013 roku i przez te 7 lat dojrzałość, powiedzmy, polityczną zdobyły nowe roczniki Polaków, którzy Tuska nie pamiętają. Także tu ja bym był sceptyczny. Mhm.
Do tego dodajmy jeszcze problem, że wcale nie jest oczywiste, czy dla interesu Platformy Obywatelskiej, gdyby przekroczyć ten spór PiS-antyPiS, powrót Tuska byłby korzystny. Wiesław Ratajczak, czy faktycznie jest tak, że jest to powrót oczywiście się mówi, jak pan profesor na to spogląda? Czy Tusk nie zagraża też pośrednio interesom ważnych platform obywatelskich, chociażby Rafała Trzaskowskiego, który wiele wskazuje na to, będzie próbował drugi raz zawalczyć o urząd prezydenta państwa i Donald Tusk niekoniecznie jest tym, który może mu w tym pomóc?
Tu oczywiście zderzają się dwa interesy, dwa porządki. Pierwszy, o którym pan redaktor wspomniał, czyli ten związany z pozycją, z ambicjami, możliwościami i planami kilku ważnych działaczy partii Platforma Obywatelska. Jednak jest też ten drugi interes dotyczący całej partii, która jest w kondycji fatalnej. Kolejne sondaże potwierdzają przewagę ruchu Szymona Hołowni. Wydaje się, że jest to już tendencja dość utrwalona, choć nie przesądzona. I właśnie w związku z tym, że nie przesądzona, przypuszczam, że u części działaczy Platformy Obywatelskiej pojawia się myśl taka, że powrót Donalda Tuska do krajowej polityki będzie takim impulsem, który pozwoli znów odbić się w sondażach. Być może Donald Tusk, choćby ze względu na bonmoty, o których wspomniał pan profesor, będzie lepiej zauważany przez media, będzie sprawniej prowadził rozmaite potyczki polityczne. Wydaje się jednak, że jest to dość mało prawdopodobne. Również ze względu na to, oczywiście przychylam się do tej opinii, że no wiele się zmieniło od momentu, kiedy pan premier Donald Tusk wybrał karierę.
Panowie, ale muszę zapytać, muszę postawić takie pytanie, bo wydaje się, że w tej sprawie wszyscy odpowiadają za Tuska. Jeden redaktor konkurencyjnego radia nawet sam wzywał Tusku, musisz Tusku kiedy, nie powiem, który to redaktor, ale państwo się pewnie łatwo mogą domyśleć, natomiast raczej nie słychać żadnego słowa ze strony Donalda Tuska. Jak myślicie, czy Donaldowi Tuskowi samemu ta koncepcja się faktycznie by podobała?
No właśnie, bo to jest też trochę takie moim zdaniem dziwne, dlatego że to jest, ten temat zawsze tak wraca w okolicach 4 czerwca, bo ja pamiętam, że dwa lata temu chyba w 2019 roku, jak były wybory, między wyborami do Parlamentu Europejskiego, a wyborami do Parlamentu Polski, też Donald Tusk przyjechał, odbyła się konferencja z okazji roku 89 w Europejskim Centrum Solidarności. On wtedy powołał coś na kształt jakiegoś ruchu samorządowego. No i była wielka impreza, tak? Były też zapowiedzi czy nadzieje, że Donald Tusk powróci do polskiej polityki, ale on nie powrócił. I teraz znów ten temat powrotu Tuska powrócił, ale nie wiadomo, czy sam Donald Tusk chce powrócić.
I wówczas, o ile dobrze pamiętam, też Tusk specjalnie się w tym temacie nie wypowiadał,
tak,
prawda?
Tak, właśnie. Także no, nie wiem, czy to nie jest taki temat na sezon ogórkowy po prostu, i który będzie, powiedzmy,
wydaje mi się, że sama rozmowa o ewentualnym powrocie czy braku powrotu odsłania inną rzecz, odsłania jednak bardzo poważny kryzys przywództwa albo zapowiada ostrą walkę o przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Czy wydaje wam się, że w takiej walce, zwykle walce o przywództwo, partie tracą? Może pojawić się taki mechanizm, że w tej walce kogutów no, może skorzystać zupełnie nowy polityk, jakim jest Szymon Hołownia, bo to zdaje się chyba z nim najbardziej konkuruje dzisiaj Platforma Obywatelska, Wiesław Ratajczak.
Tak, to bardzo prawdopodobne, ale jeszcze nawiązując do myśli o rocznicy przez pana profesora. Z jednej strony oczywiście Donald Tusk usiłował dołączyć do tej pozytywnej tradycji przełomu roku 89 i zbudować ruch samorządowy. Z drugiej strony jednak coraz poważniej i coraz szerzej świadomości społecznej, historycznej Polaków obecna jest rola Donalda Tuska w innym czerwcowym wydarzeniu. Myślę, że gdyby Donald Tusk zdecydował się do polityki krajowej wrócić, przypominano by, że to on właśnie liczył głosy.
No właśnie, chciałbym zapytać, czy chodzi o to wydarzenie, w którym Donald Tusk jest autorem słynnego cytatu "policzmy głosy"? Czy o to chodzi?
Dokładnie tak, na co Waldemar Pawlak mówił, nieco to mafijne metody, prawda? Więc rzeczywiście po prostu więcej rozumiemy. Myślę, że nie tylko w związku z tym wydarzeniem i rolą rządu Jana Olszewskiego, ale także myślę o przemianach ekonomicznych, o przemianach własnościowych w Polsce. To są historie tak obciążające Donalda Tuska, że myślę, że zdaje sobie sprawę z tego były pan premier, jakie podejmowałby ryzyko. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze sprawa relacji z Rosją, sprawa śledztwa czy braku śledztwa międzynarodowego w sprawie katastrofy smoleńskiej i tak dalej, i tak dalej. Donald Tusk nie wraca wyłącznie z takim pozytywnym rachunkiem dla większości Polaków, a przynajmniej na sporej części Polaków, jednak jest to biografia bardzo trudna. Skądinąd fascynujące zadanie dla historyków i politologów napisać biografię polityczną Donalda Tuska.
No, u nas
Krzysztof Czeczyn.
nie ma takiej tradycji pisania biografii politycznych. No, ostatnio wyszła biografia polityczna Adama Michnika, autorstwa Romana Graczyka, ale generalnie no, w tym zakresie jest posucha. Tylko ja bym to tutaj chciał no, dodać, że jednak na początku lat 90. No, Donald Tusk, no, on nie był takim głównym rozgrywającym. Tutaj mamy oczywiście. Pamiętamy to określenie polizmy głosy, ale to, ja bym powiedział, dowodzi tylko realizmu Donalda Tuska, tak? Że on właśnie te głosy uważnie liczy i na to zwraca uwagę. I chyba jak liczy te głosy, to wydaje mu się, że czy dąży do przekonania, że jego powrót nie zwiększy szans opozycji, tak? Bo tu się od razu pojawia formuła opozycji. Czy to ma być opozycja antypisowska, czy jakby każde partie mają iść do wyborów oddzielnie? Czyli tutaj to nie jest tylko kwestia przywództwa w ramach Platformy Obywatelskiej, ale w ramach całej opozycji. I teraz ten projekt Hołownia, no to on raczej dowodzi, że tutaj no, nie wiąże się już zbyt wielkich nadziei z Platformą Obywatelską. To znaczy, ta partia nie będzie w stanie porwać czy przekonać większość wyborców. Ale teraz, czy
Ale
Hołownia.
czy nie jest jednak tak, że Szymon Hołownia właśnie wziął sobie do serca, idąc
No.
już tym cytatem historycznym, policzmy głosy i wie, że bez głosów Platformy Obywatelskiej, notabene o tym też wspomniała jedna z posłanek, pani poseł Joanna Mucha, która też wręcz tak, powiedzmy, bez żadnych wątpliwości mówi o współpracy ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni z Platformą Obywatelską. Nie jest trochę tak, że te ugrupowania są na siebie wskazane, Wiesław Latajczak. Wskazane oczywiście.
Zapewne w dalszej perspektywie są skazane, natomiast na początku drogi Szymona Hołowni do roku 2050 takie oddawanie się pod kuratele starszych i mądrzejszych i bardziej doświadczonych w polityce byłoby po prostu zabójcze. To znaczy, jeśli jakiś argument, który stosują zwolennicy Szymona Hołowni jest dla mnie też przekonujący, albo staram się go zrozumieć głębiej, to ten, który można zawrzeć w słowach nowa jakość. Natomiast już teraz oddanie się pod kuratelę Donalda Tuska oznaczałoby rezygnację z tego, jak sądzę, cennego dla zwolenników Szymona Hołowni waloru, właśnie nowej jakości. No jakaż to nowa jakość, jeśli już teraz deklarowalibyśmy, że stajemy po stronie Donalda Tuska, ustawiamy się w tradycji Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Unii Wolności,
No ale
etc.
jednak,
No,
czy
chyba było w kosmosie.
wyobrażając sobie wejście Szymona Hołowni i jego ugrupowania do parlamentu, to chyba jednak bez takiego mirażu nie mogłoby się obejść, tak? To znaczy albo Szymon Hołownia musiałby się zdecydować na to, że będzie wykuwał swoją pozycję lidera na następne, kolejne wybory, co już w polityce rodziłoby bardzo długą perspektywę, albo też, no właśnie, musiałby podjąć gdzieś tą walkę między między liderami. Ostatnie pytanie do was z tej części. Stawiacie, że Donald Tusk, zupełnie subiektywnie pytanie, już poza kontekstem nawet analitycznym, Donald Tusk wróci czy nie wróci? Krzysztof Brzechczyn.
No, on w jakimś sensie cały czas jest obecny w polityce i jego powrót musiałby być też jakoś dobrze umiejscowiony w czasie, bo jeżeli by wrócił teraz, to przypomnijmy, że wybory parlamentarne będą za 2 lata, czyli ten jego autorytet, jeżeli jakikolwiek posiada w opozycji, no to by się bardzo szybko zużył, czyli ten powrót musiałby być, powiedzmy, gdzieś tak w 2023 roku.
I tu jest to jest pytanie, czy do tego czasu się nie zużyje w ogóle ten pomysł, Wiesław Ratajczak, a jak pan to rozsądzi?
Odżywa po prostu, on się pojawia i znika, także...
Też myślę, że ten pomysł będzie wracał i będziemy o tym rozmawiali równie często, jak w ostatnich miesiącach rozmawialiśmy o Jarosławie Gowinie i jego miejscu w koalicji rządzącej. A mówiąc tak zupełnie serio, choć może nie też tak nieco anegdotycznie, pamiętam czas po wyborach w 1997 roku, kiedy Donald Tusk został wicemarszałkiem Senatu, a dzisiaj właśnie w kontekście Senatu mówi się o jego powrocie. I to był rzeczywiście czas, kiedy Donald Tusk, nie mając żadnej odpowiedzialności za państwo, a mając bardzo eksponowane stanowisko, budował swoją pozycję, zapraszał do gabinetu wicemarszałka zaplecze intelektualne swojego obozu i szykował się do tego wielkiego skoku do dużej polityki. To się wtedy udało. Natomiast czy taki powrót po z górą 20 latach, no 20 lat to jest przecież epoka. I z takiego politycznego i z czysto ludzkiego punktu widzenia, czy on jest rzeczywiście możliwy? Nie wiem. Sądzę, że jednak Donald Tusk takiej drogi nie wybierze, nie stanie się przywódcą tego polskiego Piemontu, jak się czasami o Senacie z perspektywy opozycji mówi. To chyba zbyt duże ryzyko, zbyt duży wysiłek.
Dodajmy jeszcze może do tego, że w Senacie marszałkiem jest postać o osobowości, która raczej nie wskazywałaby, powiedziałbym, osobowości dworskiej, która raczej nie tolerowałaby ewentualnie żadnej innej konkurencji, więc ten problem psychologii politycznej na pewno w tym momencie by się pojawił. Dziękuję panom za tą część, a my przenosimy się do spraw zagranicznych. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny, Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Krzysztof Brzechczyn, profesor Wiesław Ratajczak. W części międzynarodowej chciałbym zapytać was o wizytę Joe Bidena w Europie. Tą wizytę można określić jako wizytę przebudowującą relacje transatlantyckie. Wielu komentatorów wskazuje na to, że Joe Biden jest zainteresowany zmienić układ sił w taki oto sposób, że Niemcy byłyby głównym rozdającym interesów w interesach transatlantyckich w Europie i w zamian za przystąpienie, mówiąc symbolicznie, do sporu z Chinami, Joe Biden jest gotowy pójść na większe ustępstwa wobec Rosji. Tak to w największym skrócie można by ukazać. No, wywiad, który ukazał się w Rzeczpospolitej z panem ministrem Zbigniewem Rauem, który wprost przyznaje, że Amerykanie nie chcą rozmawiać z sojusznikami z Europy Środkowo-Wschodniej, pokazuje, że jest to sytuacja dla nas dosyć poważna. Rozpocznę od Wiesława Ratajczaka. Jak pan profesor widzi ten temat?
No, to jest bardzo skomplikowany splot relacji nie tylko transatlantyckich, ale także między poszczególnymi partnerami Stanów Zjednoczonych w Europie. Oczywiście odbieramy to z naszej polskiej, środkowoeuropejskiej perspektywy. Myślę, że tę zmianę z jeszcze większym niepokojem obserwują przywódcy państw bałtyckich czy przywódcy Ukrainy, Rumunii, innych państw, mówiąc już bez ogródek frontowych. Natomiast warto zobaczyć, że ta zmiana dotyczy także Wielkiej Brytanii. Przecież po wyjściu z Unii Europejskiej Londynu, po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur europejskich, to właśnie tym sposobem na uzyskanie mocy przez Wielką Brytanię miały być relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Wiemy, jak bardzo skomplikowane, na co wskazywały choćby zamachy przeprowadzane na terytorium Wielkiej Brytanii, są relacje między Londynem a Moskwą. Myślę, że premier Wielkiej Brytanii jest nie mniej zafrasowany i zaskoczony tą zmianą od przywódców państw środkowej czy wschodniej Europy. Podejmuje Biden bardzo niebezpieczną w moim przekonaniu grę. Pozwolę sobie może na taką uwagę, może mało politologiczną, nie jestem przecież specjalistą w tej dziedzinie, ale taką zdroworozsądkową. No, oczywiście w każdych negocjacjach, a skoro zbliża się to spotkanie z Putinem, no wiadomo, jak ważne sprawy będą na stole. W każdych negocjacjach jakby argument przetargowy powinien być w ostatniej chwili wyłożony na stół. Tymczasem jeszcze to spotkanie nie nastąpiło, jeszcze czekamy na to, co się w Genewie wydarzy, a już Joe Biden przekazał Putinowi no niezwykle cenne podarki.
No, być może to by świadczyło niestety, że te negocjacje się już gdzieś odbyły wcześniej, a tak naprawdę to spotkanie jest tylko, ma tylko wymiar taki czysto estetyczny.
Ale nawet w przypadku tego wymiaru czysto estetycznego, to oczywiście warto brać pod uwagę to, jak w danych państwach, w danych środowiskach politycznych decyzje są odbierane. Przed tym spotkaniem Władimir Putin jest już zwycięzcą. No bo cóż więcej może jeszcze osiągnąć? Prawda? Praktycznie za darmo dostał to, na czym mu najwięcej zależało. Odniósł bez wątpienia sukces w polityce europejskiej i w polityce krajowej. Jest przedstawiany jako właściwie ten, wobec którego inni próbują się jakoś usytuować, to on stawia warunki, to o niego
i
się
on de facto rozdaje, on de facto rozdaje karty w tym rozdaniu. Niestety, Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor widziałby kontekst polityczny tej wizyty, zarówno w relacji Unia Europejska-Stany Zjednoczone, jak i w tym fragmencie nas najbardziej interesującym Stany Zjednoczone, a bezpieczeństwo państw Europy Środkowo-Wschodniej.
No to też tutaj prezydenturę Bidena oceniam sceptycznie. Jest to powrót do polityki Obamy, resetu z Moskwą, który ten reset, jak pamiętamy, nic dobrego nie przyniósł. Przyniósł agresję na Ukrainę. I tutaj no, obawiam się, że Stany Zjednoczone projektu Międzymorza nie będą popierać. Tak? I tu też trzeba w związku z tym jakby szukać nowych możliwości realizacji własnego interesu narodowego i własnego bezpieczeństwa. To na pewno jest, powiedzmy, w naszym interesie zacieśnianie tych relacji z poszczególnymi krajami Międzymorza, szczególnie z krajami bałtyckimi, bo one są, powiedzmy, w takiej samej sytuacji jak Polska. No, była ta wizyta w Turcji, czyli to
Turcja, jest... ale też w Unii Europejskiej zdaje się rola Francji może tutaj wzrosnąć, no, właśnie, chociażby poprzez wybór dostarczania technologii do produkcji elektrowni atomowej, francuskiej technologii, prawda? To jest wybór nie tylko ekonomiczny, albo... to jest wybór geopolityczny, no. Ale także wydaje się, że Paryż chyba nie jest zbyt zachwycony pomysłami Joe Bidena, który to widać wyraźnie preferuje Berlin nad Paryżem, prawda?
No i jest on proputinowski. Jak Trump był prezydentem, to właściwie lewicowa prasa codziennie alarmowała o proputinowskich sympatiach Trumpa, których trudno trudno było to udowodnić, tak? A jak Biden został prezydentem, no to od razu on zrezygnował z sankcji wobec Nord Stream 2 i on w praktyce okazał się takim politykiem proputinowskim. Może tutaj alternatywą to byłoby nawiązanie relacji z Chinami, tak? To byłaby taka pewnego rodzaju też alternatywa, czyli próba podjęcia gry.
A chciałbym właśnie was zapytać, na, o ten wątek trochę zmiany wektorów amerykańskiej polityki, bo tak jak powiedział profesor Krzysztof Brzekczyn, faktycznie z jednej strony oskarżano Trumpa o to, że on buduje taką bardzo zapalną politykę globalną, że zrywa z starymi sojusznikami, tutaj na myśli były chociażby wojny celne, które Trump prowadził z Niemcami, ale z drugiej strony wydaje się, że właśnie pomysł Joe Bidena jest dosyć taki, powiedziałbym, bardziej konfliktogenny, ponieważ mimo wszystko polityka globalna oparta na wielowektorowości i pewnym równoważeniu wektorów międzymocarstwowych i funkcjonujących wokół nich państw i interesów równoważyła właśnie te relacje. Natomiast propozycja, że Europa miałaby przystąpić do pewnego konfliktu amerykańskiego z Chinami, wydaje się, że to samo, no nie pachnie to bezpieczeństwem, pokojem i równowagą. Czy uważacie, że Unia Europejska zgodzi się w ogóle na ten kontekst, na tą propozycję uprawiania polityki globalnej, którą właśnie stawia na stole Joe Biden? Wiesław Latajczak.
Czy zgodzi się Unia Europejska, czy zgodzi się Berlin? To pytanie otwarte. Jeśli w czasie naszej poprzedniej rozmowy o tym problemie pan doktor Kędzierski zwrócił uwagę, że te gesty są także, a może przede wszystkim gestami wobec Berlina, no to być może w grę wchodzi właśnie uzyskanie wsparcia, życzliwości Europy pod przywództwem niemieckim wobec tych planów. Ja bym jeszcze tak trybem anegdoty przypomniał, że jednym z zarzutów wobec poprzedniego prezydenta, słowo zarzut biorę w cudzysłów, było to, że chyba był jednym z niewielu prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych, który nie wywołał żadnego konfliktu zbrojnego, choć prowadził politykę często odważną, konfrontacyjną. Natomiast w tym momencie rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że no, konflikt globalny staje się coraz bardziej niestety realny. Czy to wynika z polityki amerykańskiej, czy ona znów jest jedynie odpowiedzią na rozwój militarny Chin, na niezwykle szybkie wzmocnienie potęgi morskiej Chin, co do tej pory było taką słabszą częścią siły militarnej tego wielkiego mocarstwa. Być może sytuacja jest tak poważna, że trzeba mobilizować siły i przygotowywać się na ten konflikt, ale to oczywiście no nie dysponujemy danymi tak ścisłymi, wywiadowczymi, żeby słuchaczy w pełni o tym poinformować. Natomiast dla nas, oczywiście zasugerował pan profesor, być może takie balansowanie, jeżeli gwarancje amerykańskie okażą się iluzoryczne, cóż, kontakty gospodarcze z Chinami myślę, że są dla Polski bardzo korzystne, a Chiny są ogromnie zainteresowane i Międzymorzem, i chociażby centralnym portem komunikacyjnym, innymi tymi.
Aczkolwiek może to wywołać pewne bardzo konkretne problemy. No chociażby znamy historię Huawei'a, który został odcięty od amerykańskiego zaplecza programowego, co spowodowało, że ta technologia stała się, ta marka stała się, można powiedzieć, mniej użyteczna, jeśli chodzi o użytkowników, i w tym sensie wyścigu technologicznego jednak Chiny, choć ten potencjał jest cały czas ogromny, daleka jest od tej najbardziej popularnej, która należy właśnie do Stanów Zjednoczonych, którą używa się przynajmniej w tej części świata. Krzysztof Brzekczyn, zapalną jest polityka Joe Bidena? Czy ona jest taka konfliktogenna? Czy ona jest polityką większego ryzyka niż polityka Donalda Trumpa?
No i moim zdaniem jest większego ryzyka, dlatego że tu się kształtuje taka pewnego rodzaju oś. Waszyngton, Berlin, Moskwa, tak? I teraz Rosja za pośrednictwem Nord Stream 2 może wpływać na gospodarkę Unii Europejskiej i kraje Międzymorza, w tym i Polska, mogą paść ofiarami tego układu, tej osi, tak? I teraz jakby w dalszej konsekwencji taka słabość, okazywana słabość, no, może ośmielić potencjalnych agresorów. Ten obszar Europy jest tradycyjnie uznawany za obszar wpływów Rosji. To jest tak zwana mała czy bliska zagranica. W krajach bałtyckich, no to jest przecież potężna mniejszość rosyjska, czy to w Estonii, czy to na Łotwie. No Białoruś to jest właściwie krajem wasalnym i to też przecież to, co się ostatnio dzieje na
No, no,
Białorusi, to nie jest
komentatorzy
przypadkiem,
mówią,
tak?
że efektem może być rzeczywiście desuwerenizacja zupełna już Białorusi
Wasalizacja, tak? No
i
to...
wasalizacja i no już taka bardzo, bardzo realny kierunek na wchłonięcie Ukrainy, przynajmniej jej części.
No
I to
tak,
będzie prawdopodobnie cena, którą właśnie te państwa, ta część Europy będzie
ale
musiałaby za to zapłacić, gdyby ten
pamiętajmy,
najbardziej
że
czarny scenariusz byłby wdrożony.
tak, że w Mołdawii przecież też jest potężna mniejszość rosyjska, tak więc Rosja ma wiele instrumentów, aby wpływać na to, co się dzieje w Europie i doszedł jeszcze jeden instrument, czyli no, Nord Stream 2. Tak więc to jest ośmielanie Rosji do prowadzenia bardziej ekspansywnej polityki zagranicznej i to się może, powiedzmy, źle skończyć, tak? Także tutaj tą politykę Bidena no, należy negatywnie ocenić, czy oceniać. No a z kolei Francja, no Francja to ma też inne interesy związane z Afryką Północną, z byłymi koloniami i właściwie ten obszar Europy Środkowej, to tam no, raczej nigdy nie był w centrum
Nie
zainteresowań
wchodzi w zakres zainteresowań, tak
Francji. No,
jest, to masz
może za
rację.
wyjątkiem epoki napoleońskiej, tak? To jest może taki wyjątek, ale to jest też, no tutaj, no trzeba próbować z wieloma sojusznikami, tak? Tych sojuszników poszukiwać. Włochy, Hiszpania, to jest próba rozgrywania Unii
Jakkolwiek,
Europejskiej, tak?
jakkolwiek
Tworzenia
pojawiają się też takie głosy
europejskiej.
analityczne, że jednak Francji może zależeć na spójności
No.
Unii Europejskiej ze względu na to, że Unia jest przecież wspólnym rynkiem zbytu, gdzie Francja odgrywa niebagatelną rolę i przewaga Berlina byłaby tutaj bardzo niekorzystna, bo ona przecież będzie miała też i wpływ nie tylko na to, co będzie się działo między Waszyngtonem, Berlinem a Chinami, ale na to, co będzie działo się między stolicami państw Unii Europejskiej. Proszę Państwa, w przyszłym tygodniu będziemy mogli już omówić dokładnie tą wizytę i pewnie większość programu na to poświęcimy, a my przechodzimy do części trzeciej. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny, choć nie ma dzisiaj z nami komentatora, który piłkę nożną kocha i się najbardziej ze wszystkich tutaj komentatorów zna na niej najlepiej. Myślę o Jarosławie Pucku, to mam nadzieję, że panowie nie zawiodą, bo właśnie rozpoczęcie euro jest takim tematem, o który chciałbym was zapytać. Chciałbym was zapytać generalnie może o rolę piłki nożnej, taką społeczną rolę piłki nożnej, która faktycznie w ostatnich 20 latach stała się sportem nawet nie tyle masowym, co sportem będącym częścią wręcz kultury masowej Europy. To jest trochę tak, Niemcy się śmieją, że wszystkie wiadomości są takie same. Na drugim punkcie zawsze pojawiają się wiadomości z aktualnego stanu Bundesligi. I niezależnie co się stanie na świecie, co się stanie w kraju, ta wiadomość zawsze musi się tam pojawić, ale wydaje się, że to nie tylko jest przypadek Niemiec, chyba podobnie jest, panie profesorze Wiesławie, również we Włoszech, prawda? Gdzie gdzie społeczeństwo również na punkcie piłki nożnej szaleje. Społeczna rola piłki nożnej. Temat, który wydaje się w tym momencie rozpoczęcia kolejnego euro powinniśmy podjąć. Krzysztof Brzechczyn.
No, w Polsce piłka nożna ma bardzo długie tradycje, była pewną formą utrzymywania świadomości narodowej. Tutaj wspomnieć warto Wartę Poznań, która powstała przed II wojną światową, potem w pierwsze kluby piłkarskie to powstały w Galicji, Pogoń Lwów, Czarni Lwów, potem Wisła Kraków. W okresie okupacji niemieckiej gra w piłkę nożną była zakazana, ale pomimo tego mecze Krakowi i Wisły Kraków odbywały się potajemnie, tak więc piłka nożna jest takim specyficznym sportem, który wyzwala zbiorowe emocje i też służy do kształtowania świadomości społecznej, świadomości narodowej. W ostatnim czasie takie rozgrywki jak Liga Mistrzów czy Liga Europejska, one właściwie stały się takim instrumentem tworzenia nawet takiej świadomości ponadnarodowej, takiej paneuropejskiej, ponieważ jest to wspólny temat no, większości kibiców z większości krajów, tak? Tak więc to ta
rola Ratajczak?
Ważna.
Tak, to prawda. Pan profesor wspomniał o rozgrywkach klubów europejskich, ale jednak mecze reprezentacji to jest ta chwila, kiedy nie tylko w Polsce, nie tylko we Włoszech, ale w większości krajów europejskich pojawiają się emocje najsilniejsze. No to jest potwierdzenie faktu, że identyfikacja narodowa jest jedną z tych najbardziej podstawowych i choćbyśmy mogli sobie wyobrazić wystawienie reprezentacji Unii Europejskiej, to jednak brzmiałoby to dzisiaj raczej w kategoriach jakiegoś
żartu. I chyba by emocji takich nie wzbudziło, prawda?
Tak, no, tak.
Z kim miałaby grać ta reprezentacja Unii Europejskiej? Pytanie jest, z kim miałaby grać ta reprezentacja Unii Europejskiej, bo tutaj tych kontynentów to nie jest zbyt dużo jednak. To byłoby mało interesujące rozgrywki.
Dobra, ale mówiąc tak już nieco poważniej, bo temat jest przecież poważny, to oczywiście jak się przyjrzymy takim konkretnym przypadkom, na przykład roli, jaką odgrywa piłka nożna w świadomości narodowej Węgrów poza granicami obecnego państwa węgierskiego. Jest na przykład na Słowacji słynna drużyna DAC, która stanowi najsilniejszą reprezentację mniejszości węgierskiej na Słowacji, a mecze tej drużyny, cała kultura, która wokół niej się patriotyczna wytworzyła, ma ono niezwykle mocne, ważne znaczenie dla mniejszości, czy tych rejonach, o których mówimy, dunajskiej Stredy, większości węgierskiej. I takich przypadków zapewne jest w Europie znacznie więcej. No to jest pewnie też tak, że te emocje bardzo silne, bardzo zakorzenione, one potrzebują ujścia, potrzebują pewnej społecznego wyrazu. I rozgrywki, o których teraz mówimy, są tego dowodem. No a z drugiej strony, jeśli się mistrzostwa rozpoczynają w Rzymie, no to mamy też odpowiednią perspektywę. Oczywiście władcy tego imperium też bardzo, doskonale widzieli, jak ważne jest organizowanie wielkich wydarzeń sportowych.
No właśnie, bardzo to jest symboliczne. Chleba i igrzysk, prawda? Od razu się gdzieś to rzymskie hasło pojawia, ale też chyba pewien optymizm jednak. Dobrze, że akurat w sercu kultury europejskiej, którym jest Rzym, te rozgrywki się rozpoczęły. To jest chyba też takie, to ma chyba też ważne znaczenie symboliczne, prawda?
Oczywiście tak. Ja bym jeszcze zauważył, parę dni temu premier Orban skomentował fakt, iż piłkarze węgierscy nie uklękli wbrew temu światowemu obyczajowi przed meczem. Skomentował to w ten sposób, że Węgier klęka tylko przed Bogiem, ojczyzną i narzeczoną. Takie staroświeckie poglądy wyraził przywódca węgierski. No i wczoraj przed meczem przyznaję, że też nie spodziewałem się, iżby przedstawiciele tak dumnych państw i narodów jak Turcy i Włosi takim gestem rozpoczęli mecz. I oczywiście tak nie było. Powiedzieć można więc, że też jakieś no, symboliczne, światopoglądowe starcia się przy tej okazji odbywają rozmaicie swoją postawę wobec światowego ruchu.
To jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ piłka nożna wpisuje się w pewnego rodzaju spór kulturowy, czy wręcz nawet wojny kulturowe. Faktycznie klękanie, które bardzo mocno podzieliło gdzieś obserwatorów, ale także same środowiska piłkarskie, chyba wewnątrz tych środowisk, z tego przynajmniej co słyszę, zostało stwierdzone, że jest to delikatnie bardzo mało racjonalne i raczej przez większość tego środowiska nie zostało to docenione. Ale czy możemy powiedzieć, że piłka nożna, środowiska piłkarskie, one są raczej reprezentują taką stronę zdrowego rozsądku w tych wojnach kulturowych? Krzysztof Brzechcyn.
No, przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że to klękanie jest przejawem ideologizacji, tak? I ono jakby nie ma nic wspólnego z jakąś prawdą historyczną, bo jak weźmiemy tych biednych Irlandczyków, no to za co oni mają przepraszać, tak? Jako naród byli podporządkowani Wielkiej Brytanii, Anglicy tworzyli no, wielkie imperium kolonialne. No i oczywiście Anglicy mogą sobie przepraszać, ale tutaj następuje zmuszanie narodów, które były podporządkowane Wielkiej Brytanii. Co więcej, w XIX wieku Irlandia przeżyła klęskę głodu, która spowodowała śmierć no, wielu tysięcy osób i wymusiła emigrację Irlandczyków też do Stanów Zjednoczonych. I teraz Irlandczycy mają no, za coś przepraszać nie wiadomo kogo, tak? Czyli tutaj widzimy pewnego rodzaju taką ideologizację. Teraz pytanie, dlaczego to się rozpoczęło od piłki nożnej, czy też może obejmie inne dyscypliny? No wydaje się, że to wynika z tego wielkiego jednak znaczenia piłki nożnej i różne grupy
No ale
ideologiczne
właśnie
próbują swoją
wracam jakby
tak.
do tego wniosku, jednak patrząc na środowiska chociażby kibicowskie, nie tylko polskie, ale też europejskie, tam nie wydaje się, że jest specjalna akceptacja do tego typu zachowań kulturowo-poprawnościowych, prawda? Że te środowiska raczej no, nie idą w takim kierunku.
No nie jest, ale i co z tego? Ale to jest pewnego rodzaju przymus takiej poprawności politycznej i trudno jakby nawet racjonalnie zanegować tego rodzaju zachowania, no, no bo jeżeli ja nie klękam, no to co? No to ja jestem przeciwko rasizmowi, tak? Nie, przepraszam, jestem zwolennikiem
To jest wtedy pan
rasizmu.
profesor rasistą.
No to
Dokładnie.
jest taki szantaż emocjonalny, tak? I się wymusza jakby irracjonalne zachowania, które nie mają nic wspólnego z rasizmem, ani tej sytuacji, powiedzmy, jeżeli gdziekolwiek rasizm występuje, to raczej się tego rasizmu w ten sposób nie zwalczy,
No właśnie,
ale jest to
ale też powiedzmy
pewnego
sobie
rodzaju
szczerze, że
przymus.
piłka nożna to jest przede wszystkim mistrzostwo sportu. Piłka nożna to jest piękno umiejętności technicznych. To jest napięcie, które wypływa z walki. Trudno jednak to jądro, które stanowi piłkę nożną, wepchnąć w taki ideologiczny kor.
Ale
Wiesław
to
Wetajczak.
były już takie próby w okresie stalinowskim, na przykład te wszystkie znane kluby polskie, tak? Wisła, Kraków, Krakowia, to one one nie nosiły tych tradycyjnych nazw, tylko były nazwane w inny sposób, tak? Gwardia jakaś tam, Warszawa, coś takiego. Tak więc te próby ideologizacji sportu, one są cechą komunizmu stalinowskiego i faszyzmu, tak?
Ale też powiedzmy, to nie przetrwało. Ta sztuczność tych pomysłów została szybko zdekonstruowana. Wiesław Ratajczak, będzie można w taki sposób ideologiczny sport, tym piłką nożną sformatować, czy jednak siła, która w tym tkwi, spowoduje, że nie będzie to możliwe?
Mam nadzieję, że nie, jakkolwiek ta, brzydko mówiąc, agenda, której reprezentantem, i to wątek łączący części naszej rozmowy, reprezentantem jest prezydent Joe Biden, czego nie ukrywał podczas kampanii wyborczej. Ta agenda rewolucji obyczajowej, myślę, że będzie starała się ogarnąć wszystkie dziedziny, w tym także tę tak wpływową, jaką jest sport. Mam nadzieję, że futbol się obroni, że ma w sobie taką moc, o której mówił profesor Brzechczyn, właśnie takiego piękna fizycznej sprawności, jakiegoś tchnienia, powiedziałbym, takich cudownych umiejętności. Oczywiście przypominają się murale i kapliczki Diego Maradony w Neapolu, które świadczą o kulcie niemal religijnym tej, może nie tej osoby, bo w skomplikowaniu biografii Diego wszyscy wiedzą, ale kulcie jego po prostu nadziemskich umiejętności. Więc oby tak było, że sport będzie mógł być wolny od takiego właśnie globalnego formatowania, którego niestety jesteśmy świadkami w bardzo wielu innych dziedzinach i co także jest w polityce używane, również wobec Polski.
No, panowie, ja bym powiedział odwrotnie, że tutaj się wytwarza takie orwellowskie dwójmyślenie, że inaczej myślę prywatnie, tak, uznaję, że te gesty są bez sensu, ale jednak publicznie muszę to robić dla świętego spokoju. I to jest niebezpieczne i groźne, czyli jesteśmy już tutaj w przedpokoju takiej jakiejś miękkiej totalitaryzacji, bo jeszcze powiedzmy nikt do więzień nie wsadza za odmowę uklęknięcia, ale być może to nas będzie czekać.
No, chciałbym raczej tak pozytywnie i optymistycznie tą część zakończyć. Jak obstawiacie pierwszy mecz Polaków?
No, jeżeli Polska ma z kimś wygrać, to powinna być Słowacja, bo tutaj w rankingach jest ona niżej jednak niż Polska. No, ale sport ma to do siebie, że lubi niespodzianki, tak więc no, wydaje się, że to wyjście z grupy jest ono realne, a co dalej, no to nie wiadomo.
Ja chciałbym się wierzyć, że geniusz Lewandowskiego sprawi, że i cała nasza reprezentacja narodowa zostanie poniesiona do zwycięstw. To pierwsze nad Słowacją oby się dokonało, ale nie musi być zbyt duże, bo musimy też dbać o relacje w Grupie Wyszehradzkiej, w Europie Środkowej, więc tak powiedzmy 2-1 to jest wynik, który by mnie w pełni satysfakcjonował.
Nie, to wynik, zwycięstwo powinno być wyższe, dlatego że nie ma gwarancji, że jeżeli zajmiemy trzecie miejsce z grupy, to automatycznie przechodzimy do następnej fazy, bo to zależy od dorobku punktowego i od dorobku bramkowego.
Tak jest, tutaj mamy spór między podejściem dyplomatycznym, dobre relacje, niewiele większy wynik, tak żeby wygrać, ale żeby nie za mocno przeciwnik płakał, i podejściem, nazwijmy to, czysto takim realistycznym, gdzie trzeba wygrać jak najwięcej, żeby pójść dalej. Panowie, kanoniczne pytanie, co czytacie, co polecacie? Pewnie wieczory nasi słuchacze będą spędzać właśnie na oglądaniu meczu. Miejmy nadzieję, że tygodnik polityczny będzie takim wyjątkiem, oderwaniem, bo on też jest w tej godzinie, w której właśnie mecze są transmitowane. Ale dla tych, którzy nie oglądają albo poza oglądaniem chcą coś przeczytać, co polecacie? Krzysztof Brzechczyn.
Ja polecam książki wydawane czy autoryzowane przez teologię polityczną, można wejść na stronę internetową i tam to wydawnictwo ostatnio wydało Johna Milbanka Przekroczyć rozum sekularny, teologia i teoria społeczna. Jest to praca taka no, bardzo, powiedzmy, erudycyjna, która analizuje relacje między teologią a oświeceniem od końca XVIII wieku. Tak więc no, można polecić na wakacje tą książkę.
Profesor Tajczak?
A tak się składa, że przynajmniej nie myślałem o tym w kontekście tematów naszego spotkania, ale czytam właśnie równolegle wiersze Kazimierza Wierzyńskiego i nową jego biografię i też książkę interpretacyjną, którą napisał Wojciech Wencel, znany poeta. Wierzyński, sens ponad klęską. Na to książka choćby związana z wątkami naszej rozmowy, bo przecież Wierzyński był jednym z tych poetów, którzy najpiękniej wyrażali ideę sportów w poezji. No i sam był też uwieńczony medalem olimpijskim, kiedy jeszcze poetom były takie wręczane. No ale też niestety Kazimierz Wierzyński dotknięty był osobiście i w jego poezji znalazło to wyraz no, wielką historią, zmianami geopolitycznymi, które nastąpiły po II wojnie światowej. Ten tytuł książki Wencla, Sens ponad klęską, no, jest bardzo symboliczny. Przede wszystkim ze względu na piękno języka i piękno tej biografii. Warto poezję Wierzyńskiego, jego życie poznawać, ale także ze względu na to, że ona opisuje reguły historii i człowieka, który im wielorako podlega albo stara się właśnie być wobec nich niepodległy.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję za tę propozycję. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo, kłaniam się i wielkich emocji sportowych wszystkim życzę.
I pan profesor Krzysztof Brzechczyn.
Tak, dziękuję. Dobranoc Państwu.
Ja się Państwu kłaniam. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.